Widzę, że część przyszła ćwiczyć dalej. Tutaj pastor Arkadiusz mówi, mimo swojego wieku postanowiłem trenować, przyszedłem dalej na wykład. Aha. Mogę przyjść, mogę nie przyjść, ćwiczę. Pięknie śpiewali, prawda? Widziałem takie ogłoszenie duszpasterskie, ogłoszenie parafialne, które brzmiało tak. Wiesz, jak jest w piekle? Jeśli nie, przyjdź posłuchaj naszego organisty. Aha. Ale to się nie odnosi do zespołu, nie? Jak nie, to... Wiesz, jak jest w piekle? Przyjdź posłuchaj naszego organisty. Mówimy o tym, że Duch Święty prowadzi nas w taki sposób, aby nauczyć nas używać to, co Bóg stworzył w nas. I my konkretnie teraz, z racji tego, że nie zajmujemy się innymi rzeczami, tutaj słyszałem takie teorie typu wykłady na temat życia małżeńskiego po 50, czy nawet wręcz... Aha, co innego. No bo właśnie, ja nie wiem co innego. Mi mówią o życiu małżeńskim, tak mówiłeś? Cicho. Leszek właśnie tak przypomniał, że jak już będzie taki wykład po 50, tak, to Bóg nie chce, żebyś przestał używać tego czy tamtego, ale my nie przyszliśmy na wykłady na temat seksu po 50, tylko przyszliśmy na wykłady, jak Duch Święty prowadzi człowieka, dlatego dalej będziemy mówić akurat o odnowionym umyśle. Chciałbym, żebyście otworzyli, nie trzeba otwierać, tak? Dowiedziałem się, że siostra jest szybsza niż strzała. Efezjan 4:11 do 17. Jest taki tekst. Efezjan 4:11 do 17. I mówi o tym, że Bóg ustanowił w Kościele różne służby, które mają na celu, albo mają jeden cel. Jaki cel? W wierszu 13 jest bardzo jasno opisany ten cel. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli się. Wiersz 13. Aż dojdziemy wszyscy, czyli nie ja i ty tylko, prawda? A zwróć uwagę, że będę cytował prawie tak jak z tego, z Biblii, nie tak jak Leszek obok. Nie wiem, kto był wczoraj widział. On swoje, a tablica swoje. Rozmijali się trochę. Później nam tłumaczył, że on z innej Biblii użył. Ale dobra, nie będziemy się znęcać. Leszku, kocham cię. A aż dojdziemy wszyscy, zwróćcie uwagę, że istota rzeczy, nie aż dojdziesz, tak? Nie chodzi tylko o ciebie. Chodzi o to, że jeśli ty już doszedłeś do tej pełni doskonałości, jako sobie myślisz, że właściwie jesteś już prawie doskonały, to wiedz, że Bóg chce, abyś zatroszył się teraz o innych, tak? Żeby oni, abyśmy doszli wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej... Męskiej. Nie wiem, co feministki na to. Teraz wiecie, trzeba to uważać, nie? Bo to człowiek powie jeden wyraz za dużo i później się okaże, że... nie wiem, teraz trzy lata za to, że męski powiesz? No dobra, ale... Na razie będziemy czytać, jak leci. Później najwyżej się coś zmieni, zobaczymy. Do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Zwróć uwagę na to, jaki jest cel. Możemy zadać sobie pytanie, jaki jest cel? Bo jeśli zadajemy sobie pytanie, jak Duch Święty prowadzi człowieka, to musimy sobie odpowiedzieć tak. Duch Święty prowadzi nas skądś dokądś, tak? Ty jesteś strzałą, która jest zatrzymana w locie. Wielu ludzi tak żyje, bo nie wie skąd wyszli, z czego wyszli, jakby jaki jest ich początek i jaki jest cel. Chrześcijanin to człowiek, który zaczyna rozpoznawać skąd i dokąd zmierza, tak? Jestem w pewnym momencie jakby mojego życia, ale wiem skąd wyszedłem, rozpoznaję. Jakie jest źródło mojego jakby życia? Źródłem mojego życia jest Bóg, który mnie stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Zwróciliście uwagę na to wielokrotnie pewnie. Tam jest powiedziane obraz i podobieństwo, tak? Obraz to jest coś takiego, co zostało w tobie jakby mocno wyciśnięte we mnie, tak? W człowieku. Wszyscy nosimy w sobie obraz Boga. Czy jesteśmy ludźmi dobrymi, złymi, tak? Czy jesteśmy pełnosprawni, czy jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy są strasznie, nie wiem, jakimiś bandytami okrutnymi, tak? Jakimś Hitlerem, Stalinem, Mao Tse-tungiem, nie wiem, kim jeszcze straszniejszym, prawda? Pol Potem. Bez względu na to, kim jesteś, jeśli jesteś człowiekiem, zostałeś stworzony na obraz Boga, ale także zostałeś stworzony na Jego podobieństwo. To znaczy, zostałeś stworzony po to, żeby być do Niego podobny. Obraz w tobie już jest. Podobieństwo ma się stać, tak? Możemy tak powiedzieć, mówiąc za tymi, którzy się zajmują komentowaniem, czy za egzegetami, którzy czytają ten tekst, mówią tak, obraz już w sobie masz Boga, tak? Ale teraz do tego obrazu musi być też twoje podobieństwo. Musi się tak zachowywać, tak działać, tak myśleć, aby ten obraz, który w tobie jest zakodowany już, został zrealizowany, tak żeby wszyscy widzieli. Jak to dzisiaj było powiedziane pięknie, prawda? Żebyśmy patrząc na człowieka mogli czytać Ewangelię, tak? Żebyśmy patrząc na chrześcijanina mogli czytać piątą Ewangelię, bo chrześcijanin to jest piąta Ewangelia. To podobieństwo do Boga, tak? Możemy powiedzieć tak, to jest źródło, z tego wyszliśmy, tak? Wyszliśmy i Bóg nas jakby z tego wyprowadził, wyprowadza. Bóg chce, żebyś był człowiekiem. Bóg chce, żebyś był człowiekiem podobny do Niego. Możemy powiedzieć, to prawda? Bóg chce, żebyś był taki jak On. Bóg chce, żebyś był Jego naśladowcą. Bóg chce, żebyś mógł myśleć, być kreatywny, dynamiczny. Stworzył ci te wszystkie cudowne rzeczy, żebyś mógł ten świat tworzyć, współtworzyć. Masz w sobie ten dynamizm, masz w sobie tę kreatywność. On cię nie stworzył do tego, żebyś był po prostu automatem, który ma naśladować kilka rzeczy, prawda? Tylko stworzył cię do tej cudownej kreatywności, bo jest właśnie taki. Ale z drugiej strony my dzisiaj nie do końca odpowiadający tej rzeczywistości, wiemy z jakiego powodu, mamy też wyznaczony cel. I tutaj ten tekst, który mówi, dziękuję bardzo za ten tekst, który mówi w liście do Efezjan 4:13, Bóg też ma pewien cel wobec swojego życia, tak? A ten cel brzmi jak? Masz osiągnąć doskonałość, masz osiągnąć tę męską dojrzałość, masz być w pełni człowiekiem, masz być człowiekiem, który dorósł do wymiarów pełni Chrystusowej. Co robi Duch Święty? On robi to, co potrzebne jest, żebyś ten wymiar pełni Chrystusowej mógł osiągnąć, tak? Czyli musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo ono jest ważne. Wydaje się, że takie banalne. To jest oczywiste. Czego sobie życzymy? Jakie życzenia sobie składamy? Przypomnij sobie, jakie życzenia ostatnio składałeś z okazji urodzin, imienin, nie wiem, jeśli składasz życzenia Bożego Narodzenia, Wielkanocy albo jakieś inne uroczystości. Jakie mamy na końcu języka życzenia? No, szczęścia, zdrowia, pomyślności, spokoju, pociechy z dzieci, zadowolenia z życia zawodowego, domowego i tak dalej. Takie, wiesz, pomyślności, takiego świętego spokoju, wiesz. Tego sobie życzymy i to jest standardowo, ale też byśmy tak trochę tak chcieli, tak? A tymczasem Duch Święty nas zupełnie w innym kierunku prowadzi, tak? On nas nie prowadzi do świętego spokoju, do pomyślności, do zadowolenia w życiu zawodowym i rodzinnym, ponieważ gdy patrzymy się na ten wzór, idealny wzór człowieka, który był prowadzony Duchem Świętym, a mamy przed sobą wymalowany jeden taki wzór, ma na imię Jezus Chrystus, tak? Popatrzyliście się na Leszka, ale nie. Ma na imię... Nie Leszek, tylko kto ma na imię? Nasz wzór. Jezus Chrystus. Możemy to powiedzieć. Jezus, tak? Jezus Chrystus jest tym wzorem człowieka prowadzonego Duchem Bożym, tak? Jeśli chcesz powiedzieć, jak Duch Boży prowadzi człowieka, to patrzysz na Jezusa, bo wiesz, że to jest człowiek, którego prowadził Duch Boży od początku, od poczęcia, aż po śmierć i poza śmierć, tak? Jeżeli chcemy wiedzieć, jak Duch Święty prowadzi człowieka, patrzymy się na Jezusa, bo to jest idealny wzór. Ale chcemy też powiedzieć, bo mówimy tutaj o tej dorosłości, że w tym jego prowadzeniu nie ma szczęścia, zdrowia, pomyślności, zadowolenia z życia zawodowego i tak dalej. W nim tego wszystkiego nie ma. Więc może być tak, że nasze wyobrażenie o naszym życiu, nasze wyobrażenia o szczęściu, o zadowoleniu, o tym, jak ma wyglądać życie chrześcijańskie, może się rozmijać z jego, z prowadzeniem Ducha Świętego, tak? Znaczy, ty możesz czegoś innego chcieć, a Duch Święty może chcieć czegoś innego, rozumiesz? Jeżeli ty będziesz miał takie myśli o błogosławieństwie, jak to, że bogactwo, tak, materialne, albo ciągłe takie na haju, bycie zadowolonym, szczęśliwym, ciągle, wiesz, dobre uczucia, szukamy, prawda, dobrych stanów emocjonalnych, gdzie się dobrze czujemy, tam jesteśmy, prawda, albo może właśnie tej pełnej kontroli nad wszystkim, prawda, taki rodzic, który wszystko kontroluje. Jeżeli tak sobie wyobrażasz błogosławieństwo i to, co to znaczy być prowadzenie Duchem Świętym, to się możesz pomylić, bo Duch Święty nie chce takich rzeczy. Duch Święty chce cię doprowadzić do męskiej doskonałości, tak? Chce cię doprowadzić do świętości. Dlaczego? Bo jest to Duch Święty. Na temat świętości istnieje pewien jakby spór, który toczy się w Kościele już od wieków. I w naszych środowiskach też się toczy, dotyczy uświęcenia, prawda? A więc to uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Królestwa Bożego, Boga, prawda? Nikt nie może oglądać. Chcemy powiedzieć tak, Duch Święty jest tym, który cię prowadzi do uświęcenia, a jednocześnie musimy sobie uświadomić chyba jedną bardzo ważną zasadę, mianowicie jesteśmy uświęceni tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu, tak? To znaczy sam siebie nie uświęcę, tak? Sam siebie nie zmienię, sam siebie nie usprawiedliwię, sam siebie nie spowoduje bycie lepszym człowiekiem, co się nieraz wydaje, że teraz, wiesz, Bóg cię zbawił, a teraz od tej pory musisz być święty i musisz, wiesz, zachowywać się jak święty i robić to, co święty. A my chcemy powiedzieć jedną rzecz. To, że jesteś święty i twoją świętość i twoje uświęcenie sprawia w tobie Duch Święty, tak? I On sprawia, i On do tego cię prowadzi, więc nie prowadzi cię do bogactwa, do świętego spokoju. Ten jest tylko na cmentarzu, jak mówią, prawda? Święty spokój jest na cmentarzu. Albo na cmentarzu, albo w zborach, to zależy. W każdym razie nie prowadzi cię do świętego spokoju, nie prowadzi cię, bo w zborach też byśmy chcieli mieć święty spokój, tak? Jak ktoś tam zaczyna coś bardziej huczyć, to święty spokój, to się liczy, tak? W pewnym wieku człowiek ponad wszystko lubi święty spokój, nie? I wiek od trumny, tak to się powiedział. Aha. Wiecie, że się okazało, że ja od części tych ludzi jestem młodszy? Ja się patrzyłem na nich, myślałem, że oni wszyscy są młodsi ode mnie, że jestem najstarszy, a się okazuje, że nie, że Leszek jest najstarszy, ale dobra. Nie będę się pastwił nad nim, bo to nie wypada. Nie, nie. Tak, to jest ważne, jak wygląda. Będzie dogrywka, on będzie się mógł. Niestety, ostatnie zdanie ma. Chcemy powiedzieć tak, Duch Święty przychodzi po to, żeby nas uświęcać i taka jest Jego rola. Czy możemy powiedzieć, że jest jakaś inna? Powiemy tak, są takie, bym powiedział, jeszcze cele, które są gdzieś tam pomniejsze, ale centralny cel jest jaki? Uświęcenie. On zrobi wszystko, żeby doprowadzić ciebie do dojrzałości i do tego, żebyś był podobny do Jezusa Chrystusa, tak? A więc jeśli ty myślisz sobie, no dobrze, Duch Święty mnie prowadzi czy nie prowadzi, to sobie odpowiedz na podstawowe pytanie. Czy dzięki temu, co robisz, stajesz się bardziej podobny do Jezusa Chrystusa, czy nie? Czy stajesz się imitacją Jezus Chrystus, czy stajesz się Jego naśladowcą, czy nie? Bo tak naprawdę, jeśli zaczynasz żyć w taki sposób, że cenisz sobie przede wszystkim święty spokój, cenisz sobie przede wszystkim zadowolenie, cenisz sobie inne cechy bardzo cenne, bardzo ważne, ale takie, których nie widzisz w Jezusie Chrystusie, tak? Dostrzegasz w Nim święty spokój? Jest taki tekst, piękny tekst, który mnie szokuje, ja bym chciał do niego dwa zdania. Pojawia się, czy jest zapisany w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 32 wierszu. To nie do was, tylko do siostry mówię. Marka 10, 32. A teraz reszta może sobie szukać, nie? Czytamy tak. Zrobię po Leszkowemu. Ja przeczytam z innego wydania. A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich tak, że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Widzimy to? Jezus Chrystus zapowiedział uczniom, że idzie do Jerozolimy. Zapowiedział im, że będzie tam musiał wycierpieć i zapowiedział im, że będzie musiał tam zginąć, że zostanie zabity. Ale że trzeciego dnia powstanie z martwych. I oni ile z tego zrozumieli? No jak wyraźnie nie bardzo, prawda? Ale ja nieraz sobie myślę tak, o uczniach nie chcę nic mówić, bo ja się z nimi zamierzam zaprzyjaźnić w niebie, więc w porządku jest naprawdę. Gdybym miał coś powiedzieć, To powiem tak, fajnie, bo się dobrze kontaktujemy. Ja też nieraz nic nie rozumiem. Więc oni też nic nie zrozumieli z tego wszystkiego, bo wiemy, że nic nie zrozumieli, tak? Bo się zachowywali później, jakby nic nie zrozumieli i tak dalej. W ogóle mniej więcej poziom zrozumienia był taki jak mój. Może i twój, nie wiem. Ktoś ma taki jeszcze jak apostołowie? To niech ci Bóg błogosławi, ciebie też. Jest nas trzech, dobrze. Założymy jakiś klub tutaj. Jest napisane tak, kiedy byli w drodze. Zobaczcie, to jest zadziwiające. Duch Święty powiedział Jezusowi, powiedział mu, że czas, aby wyruszył do Jerozolimy, gdzie zostanie ukrzyżowany, gdzie zostanie zdradzony, zabity, ukrzyżowany, gdzie zostanie pochowany. I jak człowiek idzie w takie miejsce? Gdy wiesz, że Bóg cię poprowadzi w taki sposób. Idziesz załamany, tak? Idziesz załamany. To jest niesamowite. Pamiętacie, ja robię teraz dygresję do dygresji, jak mam nadzieję, że się nie pogubimy wszyscy. Znaczy przede wszystkim mówiący się nie pogubi. Pamiętacie, jest taki tekst opisujący świętego Pawła, który też, na zdrowie, który też idzie do Jerozolimy, chociaż Duch Święty mówi mu, że jak pójdzie do Jerozolimy, to zostanie uwięziony i tam będzie po prostu... Może stracić życie, tak? I co robi święty Paweł? I tam nawet ludzie, tam można czytać Dzieje Apostolskie 21:4, między innymi później 10:11. Jeśli coś pomieszałem, to przepraszam, ale zaraz nam siostra skoryguje. A nie skorygowała jeszcze, proszę bardzo. Nie usłuchała, wyszło, proszę bardzo. Nie słuchała. Proszę bardzo. Aha. Za dużo dygresji. Dygresja do dygresji, można się pogubić. Mówiłem Dzieje Apostolskie 21:4 oraz 10:11. Tam jest, a my musimy wrócić do tego Marka później, dobra? Będziesz pamiętać? Naprawdę, z inteligentnymi to się dobrze pracuje po prostu. Używa umysłu i proszę bardzo, jakie. Najpierw 21:4, tak? Ale otwarte niebo też mi się podoba. Zobaczcie, tu jest napisane coś dziwnego. Tu jest napisane, że Duch Święty mówił Pawłowi, żeby nie szedł, czy właściwie za sprawą Ducha Świętego niektórzy mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. To jest dziwne, bo Paweł tam poszedł, tak? A ten wiersz 10-11, gdybyśmy go szukali, tam jest taki prorok Agabos, który też mówi, że tego męża, którego tutaj jest pas, to tak zwiążą i tak dalej. Znamy to wszystko. Ja to odwołuję się. Wszystko to doskonale wiemy, tak? To jest 21, 10, 11. Chcę zwrócić uwagę, że Paweł wie o tym, że będzie uwięziony. Ludzie mu mówią, słuchaj, będziesz uwięziony, nie idź tam. Duch Święty mówi wyraźnie, że będziesz uwięziony. A jak będziesz uwięziony, to wiesz, lepiej nie być uwięziony, niż być uwięziony. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. W związku z tym mówią mu, nie idź. A Paweł wie doskonale, że ma iść. I idzie, tak? Dlaczego? Bo go Duch Święty prowadzi. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty wyraźnie mu w środku mówi mu w każdym mieście, jak mówi, że będzie musiał przejść te wszystkie rzeczy, ale jest to element jego życia chrześcijańskiego. Bardzo często, kiedy Duch Święty zaczyna mówić do ciebie bardzo wyraźnie, głośniej, w taki sposób ewidentny, to nie po to, żeby cię podnieść na duchu, tylko po to, żeby cię uprzedzić, żebyś potem, gdy przyjdą takie trudne sytuacje, żebyś wiedział, że te trudne sytuacje nie przyszły znikąd. Nie musisz się zastanawiać, co to się stało. Jeżeli Duch Święty zaczyna cię uprzedzać, to często po to, żeby ci powiedzieć, słuchaj, gdy przyjdą te sytuacje, nie zwątp. Nie myśl, co to się stało, prawda? Dlatego trzeba mieć to doskonałe wyczulenie. Ktoś powiedział tak, że tylko Duch Święty wie, gdzie jest niebo. Dlatego warto go słuchać, bo tylko dzięki niemu dojdę tam. Bo tylko on w całym tym świecie zamieszania, gdzie wszyscy mogą ci mówić w różne kierunki, jak GPS-y rozregulowane w Polsce, mogą ci mówić, gdzie jest, gdzie co jest, prawda? Tylko Duch Święty wie, gdzie jest niebo i tylko jego warto słuchać. Nikt więcej nie wie. Słuchaj więc, tak możemy powiedzieć. Słuchaj więc i wiesz, tutaj ludzie wierzący powiedzieli Pawłowi, nie idź. Ale wrócimy do tego tekstu z Ewangelii Marka, z tego rozdziału 10, z wiersza 32. Kiedy byli w drodze, zdążali do Jerozolimy, Jezus wiedział, że idzie, aby go ukrzyżowano. On ich wyprzedzał, on szedł tak szybko, że aż się dziwili i nie mogli za nim nadążyć. I to jest, nie wiem, biskupie, przepraszam, bo cię tak długo nie tykałem, pewnie jak zaraz powiesz, że nie słyszałeś, nie słuchałeś. No. Chcę powiedzieć tak, mi się podoba ten obraz. Nie wiem, Marku, czy ty też go nosisz w sercu. Pan Jezus, który idzie tak szybko, że Kościół za nim nie nadąża. Nieraz myślimy sobie tak, no tak trzeba jakoś stanąć w miejscu, żeby czasami tutaj Pan Jezus jakoś tak zdążył tutaj przybyć, tak? Żeby się za bardzo nie ruszać, bo jak pójdziemy dalej kawałek, to on już za nami nie nadąży. Tymczasem obraz jest tak naprawdę, biblijny obraz jest inny. Czy Kościół nadąża za Jezusem Chrystusem, który idzie tak szybko i dynamicznie zdąża do tego celu, który ma przed sobą, że Kościół, zobaczcie, tu jest napisane, Kościół się przede wszystkim zdumiewa, i ci, co idą, boją się, prawda? Czego się boją? Nie wiem. Może boją się zmian. Boją się tego, że nie będzie już tak, jak było. Może boją się tego, że skończy się pewien fajny czas, tak? Fajny czas z Jezusem, kiedy było naprawdę, naprawdę fajnie, kiedy było naprawdę miło, kiedy było naprawdę sympatycznie. Rzeczywiście, życie nie jest czymś takim, co się nam nieraz wydaje, taki obrazek, wiesz, lukrowy, taki ładny, taki kolorowy obrazeczek życia, prawda? Zachodzące słońce, jeleń na rykowisku, no wiesz, masz w kuchni, wiesz, ładny taki, po prostu sielanka. Domek taki ładny z chatą, tam jakaś święta rodzina sobie siedzi, no wiesz, rozumiesz. I wszystko jest takie statyczne, tak byśmy chcieli tak uchwycić życie w tym momencie. A tymczasem co robi Duch Święty? On po prostu wyprzedza, on nas prowadzi do nowych rzeczy. A my nie chcemy, bo my myślimy sobie tak, tak jest fajnie, tak zatrzymać ten czas, ten moment, ten kadr, tak? Może będzie kiedyś taki czas, ale to nie jest ten czas, tak? To znaczy może będzie w niebie, tak, że nie będzie już się liczył czas. Dzisiaj jest tak, że Duch Święty prowadzi nas do nowych rzeczy i jak pytamy się, jak działa Duch Święty, to musimy powiedzieć, działa nade wszystko dynamicznie. To nie jest tak, że Duch Święty został posłany ci, żeby ci mówić, śpiewać kołysanki do poduszki, tak? Duch Święty nie został ci posłany, żebyś żył długo i szczęśliwie. Duch Święty nie został posłany, żebyś był spokojny, miał święty spokój, był spełniony w życiu zawodowym i rodzinnym. Duch Święty został ci posłany po to, żeby cię dynamicznie prowadzić, żeby cię prowadzić ku świętości, ku nowym rzeczom, ku nowym wyzwaniom. A my tego nie chcemy. Telewizor, meble, mały Fiat. Aha, nie te czasy, przepraszam. Ja się zatrzymałem, to jest 81, co? 81, perfekt. Telewizor, meble, mały Fiat. To dzisiaj nie wiem, jak to wygląda, ale nieważne. Chcę powiedzieć tak, Jezus Chrystus tutaj idzie dynamicznie. I ten obraz, miejmy, tak, może niczego nie zapamiętamy z całego kongresu i fajnie, ale niech zostanie w nas słowo. A słowo mówi, że Jezus wyprzedza. Jezus zawsze wyprzedza. To my idziemy za Nim i to Duch Święty pozwala mi za Nim nadążyć, tak? Bo gdyby nie Duch Święty, to ja bym został w ogóle na miejscu i bym pielęgnował. Ja kocham na przykład ludzi, którzy lubią właśnie takie... No, ja jestem historykiem, więc lubię wracać do przeszłości, ale nieraz muszę powiedzieć, jestem zaskoczony tym, że jak bardzo można żyć przeszłością, tak? Ktoś kogoś kiedyś obraził, prawda, i on przez lata nie może się odzywać do kogoś z Boże albo o kimś wie, prawda? Jakby się nic nie zmieniło, a tutaj Duch Święty prowadzi do nowych rzeczy. Dobra, zdarzyło się, prawda? GPS powiedział, słuchaj, okej, skręć w prawo i idziemy dalej, tak? Idziemy dalej. A ty nie, ciągle siedzisz w tym samym miejscu i mówisz, ale jak mogłeś, ale jak, albo myślisz, a jak mógł? A Duch Święty prowadzi Jezusa, bo to On prowadził Jezusa, tak szybko, że Kościół nie może nadążyć. Nie bójmy się tego. Kościół ma jedno zadanie. Ma nadążyć za Jezusem Chrystusem. Nie ma go wyprzedzić, nie musi się tym martwić, tak? Ale ludzie są stworzeni. Tam jest napisane w tym przykładzie z Biblii Tysiąclecia, który czytałem. Oni się boją, stworzeni są. My się boimy, tak? Jesteśmy stworzeni. Ponieważ my byśmy za wszelką cenę chcieli utrzymać taki status quo. A Duch Święty nie chce tego. Zwróciłem waszą uwagę na ten tekst z Ewangelii Marka z 10 rozdziału, bo on mi szalenie jakby podoba się, jeśli chodzi o jakby stanowi świetny obraz tego, co to znaczy, że Duch Święty prowadzi człowieka. On go prowadzi po to, żebyśmy szli za Jezusem. Ale zwróćcie uwagę, że droga za Jezusem jest drogą, która wiedzie chrześcijanina na krzyż, tak? To nie jest droga do tego, żeby mieć telewizor, meble, mały Fiat, ale to jest miejsce, gdzie ma zostać ukrzyżowana moja stara natura i to każdego dnia, tak? Ja dlatego chcę wziąć to. Zobaczcie, Paweł wiedział, ludzie mówili mu, nie idź, bo jak pójdziesz, to cię zwiążą, wydadzą, a on mówi tak, ja chcę imitować Jezusa Chrystusa, a więc idę za Jezusem Chrystusem, ponieważ nie tylko proroctwo się liczy. Ktoś powiedział tak, nawet i myślę, że to jest bardzo mądre. Nie słuchaj żadnego proroctwa, jeśli w środku Duch Święty ci najpierw czegoś nie potwierdzi głęboko, tak? Bo człowiek, który jest prowadzony proroctwami, jest jak liść na wietrze, tak? Ja się po prostu strasznie boję ludzi, którzy ciągle szukają proroctw. Słuchałem ostatnio pewnego kaznodziei, który mówił, że ludzie do niego dzwonią, prosząc go, żeby prorokował, no i on im prorokuje przez telefon. Odważna służba, nie krytykuje. Ja myślę sobie tak, to jest fajne z tym, żeby się czasami nikt na tych proroctwach nie opierał w życiu, tak? Ponieważ w życiu opierać się należy na tym, że Duch Święty został ci dany w twoim sercu i ten Duch Święty, on ciebie będzie prowadził i te proroctwa mają temu służyć, mają ci pomóc rozpoznać, mają ci potwierdzić, ale nigdy nie będą zastępować tego, co zostało ci tutaj włożone i co jest tu, na tej mapie. Ta mapa zamiast GPS-a, tak? Albo inaczej, razem z GPS-em, ta mapa plus ten Duch Święty, który został ci dany, stanowią podstawę twojego podróżowania. Proroctwa, wizje i inne cudowne wydarzenia są potrzebne Kościołowi, są potrzebne tobie i mnie, ale nie jako jakby jedyny czy niezastępowalny środek tłumaczenia nam drogi, tylko jako dodatek, tak? Jako pomoc. Paweł wiedział, że będzie musiał cierpieć w Jerozolimie i prorocy mówili mu nie idź, bo tam będziesz cierpiał, ale on wiedział w środku, że on tam ma iść. Tak? I żadne proroctwo, żadne mówienie ludzkie, które mówi słuchaj, nie rób tego, bo ja wiem, co mam zrobić, bo Duch Święty mi to mówi w moim sercu. Tak? Ćwiczę umysł, idę na konferencję, modlę się, przyszedłem tutaj, nie zapomniałem, to też już jest jakiś plus. Chcemy zwrócić uwagę jeszcze na ten wątek, mianowicie na wątek, któremu na imię Parakletos. Wątek Parakletos jest o tyle cenny, że ten Duch Święty, o którym czytaliśmy na początku, że ja poślę do was Ducha Świętego, Parakletosa, który nie tylko wśród was będzie, ale w was zamieszka, tak? Ja tego Ducha Świętego Parakletosa chcę dać, ponieważ jest to Duch Prawdy. Tak możemy to jakby spuentować, dobrze? To jest 14, Jana 14, 16 oraz fragment z 16 rozdziału, bodajże 17 wiersz, ale może 7 wiersz, przepraszam, 7. Na razie zostańmy tutaj. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I ten Pocieszyciel, kolejny wiersz mówi, jest Duchem Prawdy. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Chcę zwrócić uwagę na tego parakletosa, ponieważ u nas to słowo parakletos zostało przetłumaczone jako pocieszyciel. I wszyscy znamy to tłumaczenie, prawda? Pocieszyciel. Tymczasem jest to szóste w kolejności tłumaczenie tego słowa. Bo pierwszorzędnie jest to po prostu adwokat. Jest to po prostu obrońca, adwokat. Ciekawa rzecz, bo gdybyśmy mogli to słowo zobaczyć, parakletos, nie możemy go zobaczyć, bo nie ma takiej transkrypcji. Parakletos, gdybyśmy to słowo zobaczyli, to ono się składa z dwóch części. Ja na to tak jakoś czytając i jakby rozważając ostatnio do tego dotarłem. Para, kalo. Para to jest jakiś przydrostek, jakiś prefiks, kalo. Zobaczcie, że to jest to samo, co znajdujemy w słowie kościół. Ek, kalo. Dwa najważniejsze słowa, które są dla nas ważne, jeśli chodzi o jakby nasze chrześcijaństwo tutaj i teraz, Kościół i Duch Święty, pochodzą z tego samego źródła, kalo, czyli wołać. Parakletos to jest ten, który został przywołany do twojego boku, aby być twoim adwokatem, obrońcą, rzecznikiem, a także możemy powiedzieć tutaj ostatecznie doradcą i na samym końcu pocieszycielem. Czemu wybrano słowo pocieszyciel jako pierwszorzędne? Nie będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast chcemy powiedzieć tak. Duch Święty został posłany do twojego i mojego serca, nie tylko żeby był na zewnątrz, ale żeby był w tobie, po to, aby był obrońcą. I zastanówmy się co ma bronić, tak? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to trzeba powiedzieć tak. Po pierwsze, ma bronić Jezusa Chrystusa, wbrew pozorom. Nie nas. Ma bronić Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, bo nieraz myślimy, że Duch Święty został nam dany właśnie po to, żebyśmy, wiecie, taki obrazek, jacht napełniony wiatrem, ja siedzący sobie, ty siedzący sobie tam gdzieś, siedząca sobie na jachcie i tak sobie wędrujemy przez życie, tak? Duch Święty został posłany po to, żeby obronić, bronić sprawy Jezusa Chrystusa. On został posłany po to, żeby obronić go przed światem, który mówi, że jest kłamcą, że nie jest prawdziwym Mesjaszem, że nie jest Synem Bożym, że nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. Duch Święty został posłany po to, żeby potwierdzić w twoim sercu przede wszystkim, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus jest Panem. On przyszedł po to, żeby potwierdzić, żeby powiedzieć to wbrew światu, ale także wbrew nieraz twoim okolicznościom. Bo ty żyjąc z Bogiem, może być tak, że się w pewnym momencie stwierdzisz, słuchaj, ja nie wiem, ten Bóg jakoś w ogóle przestał działać w moim życiu, tak? Ten Bóg przestał działać w moim życiu, przestał odpowiadać na modlitwy. Ten Bóg nie reaguje. Wtedy Duch Święty jest po to, żeby brać w obronę Jezusa Chrystusa i mówić, Jezus Chrystus jest Panem, a ty jesteś sługą, prawda? Ty byś chciał znowu, żeby Bóg był twoim bożkiem, tak? Oswojonym bożkiem. Ty byś chciał, żeby Jezus był bożkiem. Każdy z nas, nasza stara natura, tego chce, żeby Jezus Chrystus był bożkiem. Żebyś mógł się nim wysługiwać, żeby był złotą rybką, żeby był świętym Mikołajem, żeby był dżinem, żebyś mu mówił, co ma robić w twoim życiu, jak ma twoje życie wyglądać, jak ma twoje małżeństwo wyglądać, jak ma twoja praca wyglądać, jak ma twój dom wyglądać, żebyś mu mówił, a on jest od tego, żeby wypełniać, tak? Taka jest stara natura, ona tego chce. Ona chce oswoić Jezusa Chrystusa. Ona chce zrobić z Niego bożka i chce, żeby On chodził na twojej smyczy, żebyś Go mógł prowadzić. Nie chcesz się do tego przyznać. Nie chcesz powiedzieć, że to prawda. Bo wiesz, że to jest straszne. Takie myślenie o Jezusie jest straszne. A jednak to jest prawda. Takie myślenie jest w naszej naturze. Dlatego nieraz Bóg musi powiedzieć, słuchaj, wyłączam się, tak? A ty zacznij mnie szukać. I wtedy Duch Święty przychodzi, aby bronić Jezusa Chrystusa. Broni Go przed światem, broni Go przed tobą samym, broni Go przed ludźmi, którzy mówią coś na Niego. Jezus Chrystus przychodzi, Duch Święty przychodzi, przepraszam, jako obrońca, jako adwokat. I On został ci posłany w twoje serce po to, żebyś ty mógł być także przekonany, że Jezus Chrystus jest Panem i żeby to świadectwo twoje, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, mogło być autentyczne i dotrzeć do ludzi. I jakby Duch Święty jest po to posłany, żeby właśnie to sprawiać. A więc jak się człowiek nieraz zastanawia, jak Duch Święty działa, czy ja mam wstać, czy nie mam wstać? Mam iść do pracy, czy mam się zwolnić, bo nie chce mi się robić? Mam zająć się dziećmi, czy nie? Kiedyś z jednym człowiekiem rozmawiałem. Jest alkoholikiem. I mówi mi, ja mówię, słuchaj, powinieneś dawać pieniążki swojej żonie, wiesz. Masz czwórkę dzieci. Dzieciaki muszą coś zjeść i tak dalej. Mówi, nie daję żonie pieniędzy, bo ja nie wiem, na co ona je wyda. Natomiast on wie, na co on je wyda, tak? On wie, na co wyda, natomiast żona nie wie, co ona kupi. Nie wiadomo, co ona sobie kupi, tak? Za te ciężko zarobione jego pieniążki, prawda? My jesteśmy ludźmi, którzy może trochę podobnie myślimy, prawda? Chcielibyśmy, żeby Duch Święty był właśnie kimś takim, kogo jakby mogę ograniczać. Tymczasem Duch Święty, gdy jest nam dany po to, jako parakletos, żeby bronić. Nieraz sobie nawet myślę, siostry, bracia, nie wiem, czy to nie jest zbyt odważne, że Duch Święty, ale nie wiem, tutaj jest biskup, on ma doktorat z teologii i teraz będzie mi łyso, bo jak nie trafię, to normalnie dostanę 30 pompek. Dobra. Ja nie wiem, nieraz mi się wydaje, ale to chyba nie musi być prawda, że gdy mowa jest, że Duch Święty jest pocieszycielem, to on nade wszystko jest pocieszycielem dla Ojca. Znaczy, on pociesza Ojca. Może to nie być zupełnie poprawne. On pociesza Ojca, bo jak Ojciec tak się patrzy na nas jako swój Kościół, to potrzebuje Ducha Świętego, którego będzie pocieszał, mówił, nie jest z nimi tak źle, nie jest z nimi tak źle. Nie wiem nawet, czy to nie jest bardziej ważne niż to, co czyni w nas. Że on tak jest pocieszyciel, po prostu pociesza ojca. Mówi, ojciec się po prostu bliski załamania i Duch Święty mówi, słuchaj, daj im jeszcze chwilkę szansę, słuchaj, może coś zrobią z tym kościołem. Nie. Duch Święty został dany ci jako obrońca, jako radca prawny, jako rzecznik, jako adwokat, tak? Po to, żebyś, gdy słyszysz ten drugi głos, który ci mówi, jesteś do niczego, narozrabiałeś, zamiast GPS-u włącza się ta druga sekretarka i mówi ci, gdzie ty znowu poszedłeś, gdzie ty polazłeś, jaki ty jesteś. Zobaczcie, ten drugi głos, nazwijmy go głosem prokuratora, tak? Jakie jest jego źródło ostateczne, wiemy. To może być, to nie będzie język GPS-u, to może być kogoś z rodziny, powiedzmy tak delikatnie. To może być, właśnie, to powiedzmy język prokuratury. Co mówi prokurator? Mówi winny. I czy to jest prawda, że jesteś winny? Słuchajcie, ostatnio wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co się stało w Norwegii, tego, co zrobił pan Breivik. Właściwie to aż trudno powiedzieć pan Breivik, tak? Jak zamordował ludzi. Kiedy słuchamy i patrzymy na to, co on zrobił, to wstrząsa nas i to, co zrobił, to jest dramat jakiś niezrozumiały dla normalnego człowieka, tak? Ale jego buta, gdy siedzi na sali i płacze nad tym, co nagrał i co napisał, jaki jest piękny. Zastanawiamy się, po co robi mu się cały ten proces, tak? Chyba tylko w jednym celu. Żeby mu powiedzieć, że jest winny, bo on tego nie wie. On tego nie wie. Dlaczego o tym mówię? Duch Święty działa tak w nas, tak? Nie jesteśmy Breivikiem. Chociaż możemy się zastanowić, czy nie mamy na sumieniu wielu ludzi, których pomordowaliśmy słowami, pomordowaliśmy naszymi motywacjami, jakimiś intencjami złymi, plotkami i tak dalej. No, ale pomijając. Duch Święty nie jest rzecznikiem mafijnym, tak? Czyli nie ma na celu wyciągnąć nas, dlatego że nas lubi i nie mówi, nie nazywa zła dobrem. Chcę zrobić taki krótki wstęp tytułem wprowadzenia tego, co chciałbym, abyśmy mogli jakby rozpoznawać. W naszym serduchu, w naszym umyśle działa prokurator, który nas nieustannie oskarża. Ten prokurator przyjmuje bardzo różne postacie, jak powiedzieliśmy. Może być sumieniem, może być sercem, może być głosem, może być jakąś osobą, która będzie nas oskarżać. Ten prokurator nieustannie oskarża i to, co mówi, jest prawdą. Zgadzamy się? To, co mówi o nas, czegoś my się dopuścili, co zrobiliśmy i tak dalej, jest prawdą. Czy my potrzebujemy fachowego obrońcy? Takiego najlepszego z najlepszych obrońców, który obroni nas nie tylko przed piekłem, nie tylko przed diabłem, który nas obroni przed naszym sercem, przed sumieniem, które nas oskarża, gdy zrobimy coś złego. Czy potrzebny jest nam obrońca? Powiem, siostry, bracia, nie byle jaki, bo oskarżyciel jest najlepszym ze stworzeń. Upadły, ale najpiękniejszy ze stworzeń. Ten oskarżyciel jest przebiegły, inteligentny, on wysupła każdą linię jakby oskarżenia, żeby cię pogrążyć. Dlatego Duch Święty został posłany po to, by ciebie uwolnić, usprawiedliwić, aby być twoim obrońcą. Masz przeciwko sobie prokuratora, który jest najinteligentniejszym prokuratorem na świecie, tak? Adwokat diabła. Ale Bóg posłał do twojego serca najlepszego z adwokatów, najlepszego z obrońców. Posłał do ciebie parakletosa, żeby on brał ciebie w obronę. Aby brał w obronę Jezusa Chrystusa i aby brał w obronę ciebie. Ten Duch Święty jest po to, że gdy przychodzą na ciebie zwątpienia, ale przede wszystkim, gdy przychodzi na ciebie jakiś ciężar związany z jakimś doświadczeniem, ktoś ci powiedział, jesteś do kitu, jesteś do niczego, powiedział ci to szef pracy, powiedziała ci to mama w domu, powiedział ci ktoś po prostu coś strasznego, gdy wchodzi w swoje serce przed tysiące różnych zwątpień, wątpliwości, oskarżeń, grzechów, potrzebujesz obrońcy, najlepszego z możliwych, który nauczy cię wyjść z tego, który ci powie, słuchaj, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś córką Boga, jesteś synem Bożym. Za ciebie mój syn Jezus Chrystus oddał swoją duszę, wylał swoją krew. Oczywiście jesteś winien. Zło jest złem. To nie jest adwokat, który broni mafii, prawda? I kryje sprawy. Nie. On wywala, on mówi, zło jest złem. Ale on znajdzie takie sposoby, żeby w ciebie wybronić, jakich żaden człowiek, i ty sam nigdy nie wymyślisz, potrzebujesz go. Potrzebujesz Ducha Świętego, żeby on mógł pozwolić ci przechodzić przez twoje życie, to ciężkie, trudne życie, gdy przychodzą różne trudne sytuacje, gdy się nieraz spotykałeś, gdy nieraz upadałeś, gdy nieraz się zastanawiałeś, czy warto jeszcze iść. Czy warto jeszcze iść? Czy warto jeszcze iść do kościoła? Czy warto jeszcze raz iść do zboru? Czy jeszcze raz dać warto szansę sobie? Sobie. Duch Święty. On nazywa się ten, którego przywołujesz do boku. Ktoś mówi, nie musisz się modlić, przyjdź Duchu Święty. Nie musisz się modlić, bo Duch Święty został posłany. Ale Jego imię brzmi, przyjdź. Przyjdź, stań obok mnie. Dlatego możesz wołać, Duchu Święty, stawaj obok mnie. Bądź bliżej mnie niż ja sam sobie jestem. Rozprawiaj się z tym słowem potępienia, które ludzie rzucają przeciwko mnie. Rozprawiaj się z tym słowem sumienia, rozprawiaj się z tym słowem serca, które mówi, zgrzeszyłeś, jesteś do niczego, zobacz, znowu ci nie wyszło, zobacz, znowu się nie udało, zobacz, znowu poległeś. Duchu Święty, przyjdź i bądź moim obrońcą. Weź mnie w obronę. Weź mnie w obronę przeciwko moim wrogom i to temu największemu wrogowi, najgorszemu ze wszystkich wrogów, mianowicie mojemu przewrotnemu sercu. Weź mnie w obronę przeciwko mnie samemu, bo ja sam nie dam rady. Nie dam rady, ponieważ chrześcijaństwo polega na tym, żeby nie upaść i nie zwątpić, gdy przychodzą porażki, żeby móc prosić o ducha prawdy, parakletos. Dopiero na końcu w tych tłumaczeniach jest pocieszyciel, ten, który cię pociesza. On jest przede wszystkim twoim obrońcą, twoim adwokatem, on jest przede wszystkim twoim rzecznikiem, twoją pomocą i twoim pocieszeniem. Ale jest także duchem prawdy, jak czytamy. Bóg posłał Ducha Świętego i chce, żebyś ty mógł postępować na drodze uświęcenia dzięki prawdzie. To jest ważne, to jest duch prawdy. Ponieważ my żyliśmy w świecie, w którym wszystko było obrócone do góry nogami, tak? Zło było nazwane dobrem, dobro złem. Ktoś, kto był szlachetny, był nazwany frajerem, prawda? Ktoś, kto się poświęcał, ofiarował, był uważany za idiotę, prawda? Żyjemy w takim świecie, gdzie Duch Święty musi wszystko jakby przywrócić do pierwotnej harmonii, do pierwotnego ładu, do pierwotnej hierarchii. On jest duchem prawdy, bo on pokazuje, kim naprawdę jest Bóg. Tobie i mnie. Ty myślisz, że wiesz. Ja myślę, że wiem. Ale to nieprawda. My zdecydowanie więcej nie wiemy, niż nam się wydaje, że coś rozpoznajemy. Duch prawdy jest posłany po to, żebyśmy powoli rozpoznawali, kim jest Bóg. Ponieważ mamy fałszywe wyobrażenie, kim jest Bóg, tak? Mam wyobrażenie o Bogu, który jest nieraz księgową, nieraz policjantem, nieraz złą sąsiadką, nieraz detektywem, który za mną łazi. Ile mam takich wyobrażeń o Bogu, tak? Ile mam złych wyobrażeń o Bogu? Żyjemy w społeczeństwie, gdzie ludzie wyobrażają sobie Boga jako człowieka, jako kogoś siedzącego na tronie i rzucającego gromy, tak? Który potrzebuje matki, żeby go powstrzymywała, bo jak go nie powstrzyma, prawda, to nie wytrzyma, prawda? Zaraz rzuci na nas gromy, ponieważ on jest taki jak obraz ojca w naszej polskiej rodzinie, czyli od tego, żeby rozprawił się z dzieckiem, gdy matka sobie nie daje rady, tak? Jak już matka sobie nie daje rady, to mówi, pójdziesz do ojca, tak? No i wtedy wiadomo, ojciec już rozmawia przy pomocy argumentów. Nie wiem, taki jest obraz. I my mamy taki obraz Boga, tak? Mamy taki obraz Boga. Duch Święty przychodzi, aby nam ten obraz Boga prostować, ponieważ jest duchem prawdy. Jest to duch prawdy o Bogu, jest to duch prawdy o Ojcu, ale jest to także duch prawdy o Jezusie. Jest to jednocześnie duch prawdy o mnie, tak? Ten duch prawdy jest duchem prawdy o mnie, który mówi mi ani, że nie jestem kimś bez wartości, ponieważ Jezus Chrystus za mnie umarł. Nie jestem kimś bez wartości, tak? ale jednocześnie nie trzyma mnie w błogim przekonaniu, że jestem idealny, bo mówi i pokazuje mi, że tutaj, wiesz, korekta, korekta, w prawo, skręć w prawo, idź prosto, skręć w prawo. Duch Święty jest duchem prawdy, który uczy mnie o mnie samym. Duch Święty jest duchem prawdy, który uczy mnie o bliźnich. Duch Święty jest duchem prawdy, który uczy mnie o ludziach, o tych, którzy są wokół mnie. Duch Święty jest duchem prawdy, który uczy mnie o świecie. Ja potrzebuję tego, ponieważ mi się wydaje, że ja nieraz coś wiem. Wiem tylko wtedy, gdy Duch Święty mi to będzie objawiał. Będzie mi to objawiał sam do mojego wnętrza, będzie mi to objawiał przez swoje słowo. Jak Duch Święty prowadzi, nie zawsze umiemy rozpoznać. Ale na pytanie, czy prowadzi, możemy odpowiedzieć na pewno tak. Że prowadzi inaczej, niż byśmy się spodziewali, inaczej, niż byśmy chcieli, to też jest prawda. Że nie działa tak, jak ja bym chciał, żeby działał, to też jest prawda, ale to dlatego, że On ma jakby lepszą perspektywę, On wie, dokąd ciebie naprawdę ma zaprowadzić. Ty myślisz tylko o tu i teraz, prawda? Ostatni przykład. Abraham to człowiek, który jest dla nas ojcem wiary. On chciał dwóch rzeczy. Chciał ziemi i syna, prawda? Chciał syna, który przedłuży jego ród, który przedłuży jego imię i chciał ziemi, która zagwarantuje mu bezpieczeństwo, tak? Co dostał, siostry, bracia? Dostał i syna, i ziemię. I dostał daleko więcej. Dostał jeszcze to, że z jego lędźwi pochodzi nasz Pan Jezus Chrystus, Boży Syn. I dostał ziemię, która jest piękniejsza od tej, którą zamieszkiwał. Człowiek, który myśli o sobie tylko i chce tylko w kategoriach tutaj, syn i ziemia, tak? Chce kilku rzeczy tutaj dla siebie, żeby mógł spokojnie żyć. I Bóg, który chce ci dać daleko więcej, piękniejsze rzeczy, ty o tym nie wiesz. I On cię prowadzi. Jak? Nieraz nie wiadomo. Ale na pewno ku Ojcu, ku Jezusowi Chrystusowi. Gdy sobie zadaję pytanie, a jak to rozpoznać, to wiedz, że wszystko to, co służy prawdzie, dobru i świadectwa ludzi, braci obok ciebie, wszyscy ci powiedzą, tam, gdy prowadzi cię to ku uwielbieniu Jezusa, nie ku twojemu egoizmowi, nie ku zaspokojeniu twoich pożądliwości, chęci, pragnień, tylko ku Jezusowi, ku temu ostatecznemu celowi, ku świętości. Tam wszędzie będzie działał i wspierał cię Duch Święty. I proś, żeby nie ustawał, bo sam bez Niego nie dasz rady. Amen.